Świat według Watsona. 18 października 2011. 000. Big data, inteligentne silniki i wiek informacji totalnej. Nowa epoka będzie należeć do przemysłowych maszyn informacyjnych opartych na zaawansowanych silnikach analitycznych. Czy będą w stanie przewidzieć przyszłość, zachowania ludzi i przedsiębiorstw? Watson. Najbardziej zaawansowany komercyjny system komputerowy świata produkcji IBM to nie tylko pokazowy cyrk na potrzeby działu PR. Niektóre z zastosowanych w nim technologii będą na pewno wdrażane w wybranych dziedzinach życia społecznego. Na pierwszy ogień idzie medycyna szpitalna, a konkretnie noworodki. Artemis to system nadzoru nad noworodkami przebywającymi w inkubatorach. Pomaga lekarzom wykrywać choroby na 24 godziny przed pojawieniem się symptomów, które dostrzega ludzkie oko. Jest to możliwe dzięki IBM-owskiej technologii InfoSphere-Streams znanej już z Watsona, która odpowiada za błyskawiczne podejmowanie decyzji na podstawie danych spływających z wielu różnych źródeł. Artemis został zaangażowany do poważnych testów w Hospital Forsyth Children w Toronto. Jednym z głównych zadań krewniaka Watsona jest skrócenie czasu przebywania noworodków w inkubatorach, ponieważ lekarze zwyczajowo aż dwukrotnie, niż wynika to z realnych potrzeb, przeciągają czas zakończenia inkubacji nowonarodzonych Kanadyjczyków. Pozbawiony uczuć. W pozytywnym tego słowa znaczeniu Artemis ma to zmienić. Zacznijmy jednak od początku. S.174.048 ku nowej epoce. Około 15 lat temu Manuel Castells ogłosił, że od dobrych dwóch dekad świat Zachodu żyje w epoce informacjonalizmu. Chociaż informacja od zawsze była cennym surowcem, to nigdy dotąd nie stanowiła podstawowego źródła wzrostu gospodarczego. W całym tym zachłyśnięciu się przekonaniem, że informacja jest fundamentem nowoczesnej gospodarki, zabrakło pewnego zasadniczego pytania. Kto wpuszcza informacje do obiegu? Pytanie niby banalne, bo kto inny? Jak nie ludzie? Czy to za pośrednictwem telewizji, internetu, prasy lub plotki? Zawsze chodziło o ludzi. Tak było dotychczas. Ale to się zmienia. Tanie mikroczujniki, znikomej wielkości chipy radiowe, które można umieścić w dowolnej wielkości przedmiocie, a w końcu smartfony, inne przenośne urządzenia znacząco poszerzają wachlarz narzędzi, które codziennie kolekcjonują niebagatelną liczbę informacji o nas. Takich, których nigdy nie bylibyśmy w stanie samodzielnie spostrzec, a co dopiero zanotować. To właśnie te urządzenia rejestrujące wprowadzają nową kategorię źródeł danych w ramach gospodarki informacjonalistycznej. Człowiek przestaje być bezpośrednim źródłem informacji. Ponadto przestaje analizować te informacje. Z prostej przyczyny. Nie daje sobie rady. Rodzi się więc nowy typ surowca informacyjnego. Już nie pochodzenia ludzkiego, bo technologicznego. A to oznacza zasadnicze zmiany. Epoka przemysłowa trwała dobre 150 lat. Epoka informacyjna istnieje od około 40 lat. Jak długo jeszcze potrwa? Dlaczego miałaby się skończyć? Istnieją poważne przesłanki ku temu, że stajemy się świadkami poważnych zmian. Epokę przemysłową poprzedziły inne, w trakcie których ludzkość starała się o dostęp do fundamentu przemysłu, czyli surowców. Potem przyszły pomysły i doświadczenie, jak ten surowiec pod różnymi postaciami przetworzyć i spożytkować. W końcu powstały maszyny i narodziła się epoka przemysłowa. Czy dziś nie stoimy u progu podobnej rewolucji? Stawiam hipotezę, że właśnie tak się dzieje. Idąc tokiem rozmowy Castellsa. Jakiś czas temu uzyskaliśmy dostęp do rudy informacyjnej. Przez ostatnie 40 lat stworzyliśmy prymitywne narzędzia do jej pozyskiwania i podstawowej obróbki, ale nie potrafiliśmy stworzyć prawdziwego przemysłu informacyjnego. Nie chodzi tu, rzecz jasna, o przemysł w sensie komunikowania wiadomości za pomocą mediów. Chodzi o przemysłowe, zautomatyzowane, taśmowe przetwarzanie danych, zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych. Łączenie ze sobą bardzo różnorodnych podgatunków surowca informacyjnego w jedną spójną całość. Nasze niedoskonałe narzędzia z ostatnich kilku dekad nie zawsze radziły sobie z analizą nawet ustrukturyzowanych danych. Zdecydowanie lepiej idzie nam gromadzenie informacji, niż ich mądre używanie. Skrajnym tego przykładem jest nowy, 120 petabajtowy system pochodzący od IBM, firmy, która z drugiej strony promuje oprogramowanie zdolne do analizy strumieni danych bez potrzeby zapisywania ich na nośnikach. Problem dostrzegają już prawie wszyscy. Na przykład HP wyraziło chęć kupna brytyjskiej firmy Autonomy, która intensywnie pracuje nad oprogramowaniem zdolnym do analizy nieustrukturyzowanych danych zaczerpniętych z naszego, ludzkiego świata. Jak zauważa CEO Autonomy, Mikkel Lynoch, około 85% wszystkich informacji używanych przez biznes należy do kategorii pozbawionych struktury. Tego typu informacje są naturalnym środowiskiem człowieka, ale nie maszyn, dla których są skrajnie trudne do przetworzenia. S. 2.174 54049, czy da się przewidzieć przyszłość. Nowa epoka miałaby więc należeć do przemysłowych maszyn informacyjnych opartych na zaawansowanych silnikach analitycznych sprzęgniętych z dedykowanym hardware znak zapytania M, czego przykładem jest IBM-owski Watson. Czy takie maszyny będą w stanie przewidzieć przyszłość? Na pewno nie, ale wystarczy, że będą z dużym prawdopodobieństwem przewidywać zachowania ludzi i, co istotniejsze, przedsiębiorstw. Wiedzą to już na Wall Street, gdzie od bardzo dawna giełdowa gra toczy się na poziomie ludzkich emocji, oczekiwań i marzeń. Jak pokazały badania Johana Bolena, profesora informatyki z Uniwersytetu Indiana, istnieje mocna i głęboka zależność pomiędzy nastrojami, jakie udzielają się internautom, a notowaniami giełdowymi. Metodologia jest prosta. Należy zebrać dzienny plon wiadomości pozostawionych na Facebooku i Twitterze, następnie przeanalizować nastrój autorów oraz poczynić odpowiednie ruchy na giełdzie. Kupować. Jeśli internauci mieli dobry dzień lub sprzedawać, gdy wieszali psy na całym świecie, jeśli ktoś czuje się zdegustowany tego typu metodą inwestowania, to być może przekona go wskaźnik trafności na poziomie blisko 87% na 3-4 dni naprzód. Inny przykład to Kuwait, startup, który w lipcu tego roku pozyskał od inwestorów 10 milionów dolarów. Firma zajmuje się przewidywaniem, jaki startup ma szansę stać się nowym Googlem, który przyniósł swoim pierwotnym inwestorom zwrot liczony w tysiącach procentów. Jak to działa? Kuwait tworzy mapę wszystkich branż, nakłada na nią startujące przedsięwzięcia i typuje miejsca, gdzie procent spotka się z ogniem. Najuważniej przygląda się nietypowym projektom na przecięciu dwóch zasadniczo odmiennych dziedzin życia. Szefostwo spółki chwali się odkryciem startupów na przecięciu branży sprzętu medycznego i technologii nawigacyjnych lub genomiki i targetowania reklamowego. Co prawda, przez moment Kuwait stał się nawet przedmiotem żartów na słynnym blogu TechCrunch, ale zdobycie 10 milionów dolarów od inwestorów w dobie kryzysu świadczy o tym, że sprawa wygląda na całkiem poważną. S. 174 050. Kto zyska? Kto straci? Tego typu tematy omawia się zazwyczaj, wskazując potencjalne zyski biznesu, jakie odniesie dzięki możliwości lepszego targetowania potencjalnych klientów. Jest to prawda, ale nie cała. Praktycy marketingu wiedzą, że namierzenie potencjalnego klienta w żadnym wypadku nie oznacza automatycznie skłonienia go do zakupu. Niemniej istotne od trafnego celowania jest użycie właściwej argumentacji. Potwierdzili to dwaj doktoranci Uniwersytetu Stanforda, Maurits Kapteyn i Dan Eckles, którzy postanowili pójść o krok dalej i stworzyli pojęcie profilowania perswazyjnego, persuasion profiling. W ramach akademickiego eksperymentu otworzyli księgarnię internetową, która potrafi nie tylko podsunąć właściwe tytuły, jak to czyni Amazon, ale także odnajduje najlepszy sposób na przekonanie użytkownika do zakupu. Rekomendacja przyjaciół, okazyjna cena, wysoka nota od uznanego autorytetu. To tylko kilka sposobów na przekonanie do zakupu. Co więcej, jeśli algorytm profiluje trafnie, to znaczy odnajdzie zależność między targetowanym konsumentem a właściwą argumentacją, to najprawdopodobniej zadziała ona także w przypadku zakupów w innych sklepach. Chociaż wygląda to tak, jakby wszyscy konsumenci stali na straconej pozycji, to tak nie jest, a może być wręcz przeciwnie. Nowo powstały serwis decide.com to odpowiedź na odwieczny dylemat. Kiedy kupić wymarzony gadżet, w momencie wejścia na rynek, ze świadomością, że przepłacamy, czy może lepiej poczekać, a jeśli tak, to jak długo? Decide.com bierze się za bary z działami marketingu największych korporacji, które decydują o cyklu życia produktów. Silnik analityczny Decide analizuje trendy cenowe w danej kategorii produktów, politykę cenową producentów, nowości branżowe, plotki oraz techniczną specyfikację produktów, które wchodzą na rynek. Obecnie Decide twardo odradza zakup, na przykład, i pchone znak zapytania A4G w jakiejkolwiek wersji. Argumentuje przy tym, że za chwilę do sprzedaży wejdzie jego następca. Poleca za to zakup telewizorów plazmowych o dużych przekątnych, które, jak twierdzi, podrożeją w niedługim czasie. S. 174 051. Inteligentne silniki. Wróćmy na moment do Watsona. Jeśli faktycznie sprawdzi się w medycynie, to może okazać się wynalazkiem przełomowym. Wagę tej innowacji rozumie Herbert Hasse, profesor medycyny klinicznej Uniwersytetu Columbia, który pomaga wpasować Watsona w ramy diagnozy medycznej. Na łamach Technology Review stwierdził, że największą motywacją, aby wdrożyć Watsona, jest dla niego problem z przekopaniem się przez nieprzebrane zasoby wiedzy medycznej. Wspomniał przy tej okazji rzadki przypadek choroby u pewnego pacjenta. Aby postawić trafną diagnozę, zmuszony był przeczesywać podręczniki medyczne przez około 3 miesiące. To nie wszystkie korzyści. Tego typu system, nazywany Knowledge on Demand, wiedza na żądanie, prowadzi do obniżki kosztów, nie tylko diagnozowania, ale także leczenia. Dzięki swoim potężnym zasobom wiedzy jest w stanie ustalić, które leczenie będzie statystycznie najlepsze dla danego pacjenta. Jeśli okaże się, że istnieje kilka dróg kuracji, wskaże najtańszą, to jedno z wielu zastosowań tego typu inteligentnych silników analizująco-wnioskujących. Inne to zarządzanie tłumem, na przykład masą aut stojących w korku. Do podobnego wniosku doszedł dział badań Microsoftu, który zbudował system zdolny do spersonalizowanego doprowadzania kierowcy do celu. Personalizacja następuje na wielu poziomach. System bierze pod uwagę nawyki kierowcy, styl jazdy, ulubione trasy. Jak wykazały obserwacje badaczy milisekundy, czas dojazdu można zminimalizować poprzez właściwe ustawienie trasy, określonej pory dnia oraz stylu jazdy kierowcy. Do innych wniosków doszli badacze z Korei Południowej, Hyun-keun Lee i Jung Kim, którzy pracują nad algorytmem rozładowującym korki. Ich zdaniem, najlepsze rozwiązanie to automatyczny system, który steruje zdalnie prędkością samochodów, aby więcej aut wyjeżdżało z zakorkowanej trasy, niż do niej dojeżdżało. S.174052 wiek informacji totalnej, czyli lepszy kapitalizm. Podręcznikowy opis krzywych popytu i podaży zakłada pewną idealną sytuację, w której skład wchodzi doskonały dostęp do informacji. Oznacza to, że każdy potencjalny konsument powinien mieć nieskrępowaną wiedzę na temat sytuacji rynkowej, ceny, dostępności etc. Aby tego typu sytuacja mogła zaistnieć, wymagane są kompletne źródła wiedzy oraz referencyjny sposób ich przetwarzania. Ponadto próg dostępności do tego typu informacji powinien praktycznie nie istnieć. W Internecie Rzeczy Internet of Things, gdzie praktycznie każdy przedmiot w otoczeniu ludzkim zostanie wyposażony w nadajnik radiowy chip RFID, a tym samym będzie w stanie wysyłać informacje na swój temat, spełniony zostanie warunek doskonałych źródeł informacyjnych. Suma tych informacji umożliwi powiadamianie, m.in. o dostępności produktu lub usługi. Pozostaje jeszcze wzorcowo obiektywny system przetwarzania tego typu informacji oraz ich publikacji, np. porównywarka cenowa wszystkich dostępnych produktów. Podobny projekt wdrożyło już Allegro. Wystarczy przeskanować kod kreskowy produktu, aby dowiedzieć się, o ile taniej można go nabyć online. Pozostaje jeszcze wyposażyć się w smartfona, który w technologii rzeczywistości rozszerzonej augmented reality naniesie na swoim wyświetlaczu na produkt grafikę z niezbędnymi informacjami o tym, gdzie go możemy kupić taniej i o ile. W świecie Watsona nie będzie miejsca na zagadki.